Cześć, ja nazywam się Karolina Misztal i będę nową prowadzącą drugiego sezonu z cyklu Myśl po polsku. Spotykamy się z różnymi firmami, rozmawiamy o ich porażkach, ale przede wszystkim o sukcesach, no i o tym, co właściwie dla nich oznacza to myślenie po polsku. Gwarantuję Wam, że zaskoczycie się nieraz, dziś po raz pierwszy, bo pierwszym bohaterem naszego cyklu jest firma Cydia, która mieści się w Kieleckim Parku Technologicznym. Chodźcie, bo zimno.
Myśl po polsku.
W firmie Cydia, tak jak na Ziemi, wszystko kręci się wokół Słońca. Ich produkty, ławki czy wiaty przystankowe korzystają z naturalnej energii słonecznej, którą oddają użytkownikom, ładując ich telefony, oświetlając okolice czy wyświetlając rozkłady jazdy. Firma działa inteligentnie. W myśl idei Smart City, którą realizuje w ogólnodostępnej przestrzeni miast w Polsce, ale też Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej. Jesteśmy w Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie mieści się siedziba firmy Cydia, choć tak naprawdę to adekwatniej byłoby usiąść na ławce albo stanąć przy przystanku. Zaraz dowiecie się dlaczego. Ze mną jest Piotr Hołubowicz, jeden z założycieli i pomysłodawca firmy. Cześć Piotr.
Cześć.
To przy czym jeszcze moglibyśmy stanąć albo na czym usiąść, co stworzyliście i co spod Waszych rąk wyszło?
Zacznę z prostowania. Mamy tutaj oddział, siedziba główna jest w Krakowie, bo tam zaczynaliśmy, ale ze względu na to, że i nasze procesy R&D i sprzedaż prowadzimy w różnych miejscach, to tych oddziałów dzisiaj jest kilka, bo jest już i Kraków, i Kielce, i Warszawa. Zaczynaliśmy od ławek, to jest prawda, to był pierwszy produkt i pierwsza grupa produktowa, którą mieliśmy w ofercie i tak było przez kilka pierwszych lat rozwoju naszej spółki. Natomiast od samego początku szukaliśmy i analizowaliśmy, co jeszcze w mieście jest potrzebne i jakie produkty wymagają przemiany na bardziej ekologiczne, na solarnie zasilane, czy w ogóle na bardziej smart.
No właśnie, bo to nie jest taka zwykła ławka z palet zrobiona i zbita, tylko to jest ławka, która jest samowystarczalna i zasilana energią słoneczną.
Tak, tak. Idea była w zasadzie taka, że chcieliśmy dostarczyć energii do przestrzeni publicznej, żeby ludzie mogli ładować sobie smartfony. I to był tak naprawdę pierwszy koncept, dlaczego w ogóle stworzyliśmy taki produkt. A że ja wtedy pracowałem w firmie, która robiła infrastrukturę taką zewnętrzną, zasilaną energią, to miałem świadomość, jak dużym problemem jest doprowadzenie zasilania do jakiegoś produktu, który się w przestrzeni publicznej znajduje. Dlatego wtedy pomyślałem sobie, no dobra, to może da się to zrobić jakoś inaczej i zasilić ten produkt, bo wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, że to będzie ławka, z energii solarnej. A że proces ładowania telefonu zazwyczaj jest czasochłonny, to stąd wziął się w zasadzie pomysł na to, żeby to była ławka, żeby ktoś sobie mógł usiąść, spędzić tam trochę czasu i ten telefon podładować. I takie były początki, a ze względu na to, że zrobiliśmy tą elektronikę, która zarządza energią w produkcie, żeby on mógł pracować przez cały rok, no to później dobudowaliśmy kolejne produkty, to są dzisiaj wiaty autobusowe, to są infokioski miejskie, to są stacje do ładowania hulajnóg i rowerów miejskich i ta oferta cały czas nam się poszerza, dzisiaj odpowiadając najbardziej na potrzeby związane z budową miast 15-minutowych, poprawianiem mobilności miejskiej i taką tendencją do zazieleniania miast.
Mm-hmm. To jak to działa? Powiedziałeś już odrobinę, ale zdradź nam więcej. Ja sobie wyobrażam, powiedzmy, że załóżmy, że nie siedziałam nigdy na takiej ławce i wyobrażam to sobie tylko, to siadam na niej i co? Muszę mieć swój własny kabel, który włączam do portu USB i korzystam z energii zgromadzonej właśnie w tej ławce i w ten sposób doładowuję telefon. Mogę skorzystać z czegoś jeszcze, czy to jest wszystko, co możemy zrobić?
Funkcji jest dosyć dużo. My w ogóle rozdzielamy funkcje na te funkcje, które są dla użytkownika i te, które są dla miasta jako zarządcy. I rzeczywiście dla użytkownika jest ładowanie. Tu mamy USB z kablem własnym, ze względu na to, że niestety jest tak, że no, kable wystawione są narażone dosyć mocno na wandalizm, ale są też ładowarki indukcyjne, więc jeśli masz telefon z możliwością naładowania indukcyjnego, to po prostu sobie go kładziesz na ławce i on się będzie ładował. Jest też hotspot, są funkcje związane z oświetleniem, są funkcje audio, więc te ławki budujemy też multimedialne, więc możemy sobie...
A te ławki grające Chopina w Warszawie to wasze?
Chopina akurat nie, ale my na przykład mamy ławkę Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie, która stoi zaraz pod Wawelem. Z danych wiemy, że jest tam 25 do 30 tysięcy użytkowników rocznie, więc jest to dosyć popularne nasze wdrożenie. I to jest ta część dla użytkownika, natomiast dla operatora, czyli dla miasta, żeby był ten element Smart City, mierzymy wszystko, co się tam dzieje. Czyli mierzymy ślad węglowy ławki, mierzymy ślad węglowy każdego użytkownika, mierzymy ilość użytkowników, mamy funkcję sensorów smogu, sensorów wilgotności, sensorów temperatury i wszystkie te dane wysyłane są do panelu zdalnego zarządzania, w którym urzędnik, który zarządza tą miejską infrastrukturą, może sobie te dane obserwować.
Z czego zrodził się ten pomysł? Czy to jest pomysł zrodzony z potrzeby niezależności, jaką daje energia słoneczna, z miłości do słońca, czy z miłości do planety? Czy w ogóle jeszcze z jakiegoś innego powodu?
Paradoksalnie,
na przykład pełnego portfela.
Ten element ekologiczny nie był na początku najważniejszy, natomiast ja zawsze bardzo starałem się wsłuchiwać w potrzeby ludzi i był rzeczywiście taki moment, gdzie ja po zamknięciu pierwszego swojego startupu szukałem czegoś, czym bym się mógł później zająć i faktycznie z kilkoma znajomymi w Krakowie sobie dyskutowaliśmy. I jeden z nich przyszedł i totalnie prozaicznie, trywialnie opowiedział historię z weekendu, że sobie ze znajomymi siedział w parku przy piwku i mu się rozładował telefon. No i kurczę, nie miał go jak naładować, a gdyby gdzieś była jakaś ładowarka w pobliżu, publiczna albo w ławce, to by go to uratowało, nie? No i to wtedy tak lampka mi się zapaliła i tak naprawdę od tego się zaczęło. A to, że chcieliśmy to zrobić w sposób ekologiczny, no to gdzieś tam było na tamtym etapie wtórne, ale długoterminowo zrozumieliśmy, jak to jest bardzo ważne z jednej strony z punktu widzenia ekologii, z drugiej strony z punktu widzenia w ogóle możliwości instalacji tych produktów w miastach,
bo, no właśnie, bo
jesteśmy niezależni od podpinania się gdziekolwiek do sieci. Nie?
To też chciałam zapytać, czy to było takie bardzo pragmatyczne pójście w tę ekologię, czy jednak gdzieś tam ten wyższy cel Wam przyświecał przy tym?
Zawsze u nas ten element ekologii był jakoś tam w DNA. No te 7-8 lat temu, jak my zaczynaliśmy, to jakby stan wiedzy na temat ekologii jeszcze był znacznie niższy niż teraz. Natomiast u nas od początku było tak, że to, że jesteśmy zasilani z panela, było super ważne. To, jak projektujemy produkt, jak go pakujemy, było dla nas super ważne, bo na przykład korzystamy z folii stretch, które są biodegradowalne, więc to taka nieduża rzecz, ale z drugiej strony, jak kiedyś policzyliśmy, to zużywamy tej folii stretch kilka kilometrów rocznie, więc jednak jest to jakaś ważna zmienna. Dzisiaj mamy u nas bardzo silne procesy i związane z wewnętrznymi R&D i z zewnętrznymi, bo wewnętrznie testujemy coraz więcej różnych materiałów, ale na przykład wspólnie z Vive Innovation, czyli całą grupą Vive, wykorzystujemy ich kompozyt, który pochodzi z nieużytków z ciuchów, które oni zbierają, bo zbierają ciuchy, to co się nadaje do sprzedaży odsprzedają, a to co się nadaje recyklują i powstaje z tego kompozyt, który mają opatentowany i my ten kompozyt wykorzystujemy u nas jako element konstrukcyjny naszych produktów i z nimi też pracujemy nad kolejnymi produktami, więc tych działań takich proekologicznych mamy u nas wewnętrznie dużo i staramy się, żeby ich było coraz więcej, mimo tego, że jesteśmy mali, to się staramy jednak krzewić to i mocno promować.
Powiedziałeś, że tworzycie też ładowarki, czy takie wiaty, w których można ładować rowery i hulajnogi. Jak to działa?
Tak, to jest taki najświeższy produkt, który tak naprawdę wprowadziliśmy do oferty 1,5 roku temu. Widząc, co dzieje się z ilością hulajnóg znajdujących się w mieście, to tak naprawdę świeży temat, który się pojawił 4-5 lat temu w przestrzeniach publicznych. Widzieliśmy z jednej strony, jak duży jest ten chaos urbanistyczny, ile ich w tej przestrzeni publicznej jest, a z drugiej strony, no jednak tą potrzebę ładowania, bo widzieliśmy z danych, że operatorzy koszty ładowania hulajnóg mają na poziomie 80% kosztów całego biznesu. Czyli tak naprawdę największym kosztem w całym biznesie jest to, że przestawiają hulajnogi z punktu A do punktu B i je ładują. I to była tak naprawdę nasza motywacja, żeby stworzyć produkt do ładowania tych urządzeń i parkowania, bo też musimy o tym elemencie pamiętać. Natomiast jak się później okazało, jest 9 razy więcej urządzeń prywatnych, czyli hulajnóg i rowerów elektrycznych, które należą do użytkowników prywatnych, na których oni wykonują codzienne podróże, więc trochę spiwotowaliśmy z tym rozwiązaniem. tak żeby one stawały pod korporacjami, pod szkołami, pod biurowcami, pod halami produkcyjnymi i tu rzeczywiście świetnie się to sprawdza jako alternatywa do budowania parkingów. Czyli jeśli ja jako zarządca nieruchomości chcę powiedzieć, ok, chcę żebyście nie stali w korkach i przyjeżdżali do biura inaczej, wykorzystując swój własny rower albo swoją hulajnogę, na jednym miejscu parkingowym buduję Wam miejsce do parkowania 8 hulajnóg i robimy to z panela fotowoltaicznego, więc jest 100% czysta energia i jednocześnie macie możliwość bezpiecznego zaparkowania tamtego swojego urządzenia, a dla mnie jako zarządcy spada ryzyko związane z potencjalnym pożarem, jakimś graceniem korytarzy w tym budynku i tutaj rzeczywiście nam się ten produkt bardzo, bardzo dobrze odnalazł i trafia w potrzeby.
No dobra, to teraz kawa na ławę. Za ile i kto płaci?
Stacja do ładowania w wersji takiej off-gridowej to jest okolice 36 tysięcy, w zależności od tego, jakie są funkcje, bo są różne rodzaje autoryzacji, ona może być zintegrowana z systemem budynkowym, możemy wykorzystywać karty RFID, możemy wykorzystywać QR-kody, więc tutaj tych opcji różnych jest dużo. Natomiast kto płaci, to już jest pytanie trudniejsze, bo to jest różnie. Czasem płaci firma końcowa, czyli ten, kto chce to dostarczyć pracownikom. Czasem płaci zarządca biurowca, który chce to dostarczyć swoim najemcom. Czasem płaci zewnętrzna firma, jakiś reklamodawca, który chce wykorzystać to na potrzeby marketingowe. I taki model teraz zaczynamy też wdrażać w miastach. Czasem płaci Unia, bo wpisuje się to w jakieś dotacje, gdzie na przykład na poprawienie mobilności miejskiej, gdzie rzeczywiście jest dosyć duża część grantowa, tak żeby sobie gdzieś to w przestrzeni publicznej zainstalować, więc tutaj tych modeli różnych mamy.
Ale to jest opłata jednorazowa za urządzenie? Czy to jest tak, że na przykład ja jako taka zwykła Kowalska chcę sobie przyjechać na hulajnodze i ją podładować w takim miejscu, to płacę za czas wykorzystany, za energię, która do tego służy?
I to jest bardzo dobre kierunkowo pytanie. Na razie 100% naszych stacji jest dla użytkownika za darmo. Czyli masz na przykład kartę do wejścia do biurowca i jako pracownik dostajesz możliwość korzystania z takiej stacji, mamy bazę tych kart, autoryzujesz je i możesz sobie korzystać. Natomiast mamy coraz więcej klientów, którzy pytają też o model inwestycyjny, czyli chcieliby kupić taką stację, tak jak stację do ładowania samochodu zresztą, i pobierać opłaty za ładowanie i zaparkowanie tych pojazdów. I rzeczywiście przygotowujemy teraz model płatności przez użytkownika końcowego, tak że będziesz mogła kartą bankomatową się odbić i sobie to urządzenie podładować.
Oprócz swoich produktów staracie się też współpracować i z tych współprac też już możemy coś w przestrzeni miejskiej zobaczyć. Opowiedz trochę o tych rzeczach, które powstają.
Tak, my zawsze w ogóle mówiliśmy dużo o tym, że przestrzeń publiczna należy do wszystkich, więc te rozwiązania, które tam powstają, powinny być ze sobą maksymalnie pointegrowane, czy to w warstwie software'owej, czy to w warstwie hardware'owej. I faktycznie jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie nasz know-how i naszą technologię wykorzystujemy do różnych integracji. No taką największą, którą zrobiliśmy, o której było niedawno głośno, to jest zintegrowanie naszej wiaty autobusowej z paczkomatem firmy InPost. To, co się nam udało zrobić, to, że paczkomat jest 98% roku zasilany tylko i wyłącznie z energii solarnej, która pochodzi z naszej wiaty autobusowej. Ale element techniczny to jedno. Nam zależało też na tym, żeby uatrakcyjnić transport publiczny poprzez to, że inne usługi, takie jak na przykład odebranie sobie paczki, w tym transporcie się pojawiają. I jesteśmy dzisiaj w takim punkcie, gdzie pierwsza instalacja już stoi, wspólnie zrobiona w gminie Nędza. W ciągu najbliższych 2 tygodni będziemy mieć kolejną pod Warszawą. No i tak myślę, że powolutku ten koncept się będzie rozwijał. Natomiast naszą technologię wykorzystujemy też w innych miejscach, bo na przykład z firmą iBombo, która jest polską firmą, myślę, że europejskim potentatem w budowie stacji naprawy rowerów, też budujemy wspólny produkt, solarnie zasilaną stację naprawy z kompresorem, która też będzie zbierała wszystkie dane i raportowała je do osób, które gdzieś tą infrastrukturą zarządzają, a samą naszą elektronikę jako ten core tej układanki wykorzystywaliśmy już w wielu różnych instalacjach, na przykład z Budimexem, ze Skańską, czy z różnymi innymi producentami małej architektury.
Gdzie jesteście? Jak często i w jak wielu miejscach można Was spotkać? Rozmawialiśmy przed nagraniem, że to nie tylko Polska, więc o tym aspekcie zagranicznym, międzynarodowym też nam opowiedz.
Dzisiaj mamy już 19 krajów, w których przynajmniej jedna sztuka produktu stanęła. Największym rynkiem oczywiście jest Polska. Bardzo dużym nasze rynki to jest Rumunia, to są Węgry, Grecja. To są takie rynki, na których mamy przynajmniej po kilkanaście sztuk produktów rozstawionych. I to zarówno mniejsze miasta, jak i stolice, bo to jest i Budapeszt, i Bukareszt, i Ateny, w którym też jest ławka zresztą Chopina akurat, ufundowana przez ambasadę na ziemi greckiej. Mocno rozwijające się dla nas rynki w tym momencie to są rynki arabskie, Arabia Saudyjska, Emiraty, Oman też, tam coraz więcej się dzieje, więc zdecydowanie te kierunki. Ale mamy też takie egzotyki jak Japonia, mamy też takie egzotyki jak Korea Południowa, gdzie też swego czasu byliśmy na akceleracji i pracowaliśmy intensywnie nad sprzedażą. Mamy też takie egzotyki jak Kanada, bo mamy też jedną co prawda ławkę w Toronto, ale ta jedna sztuka jest.
To znaczy, że jesteście tam bezkonkurencyjni? Nie ma tam takich firm pokroju waszej, która mogłaby zaoferować tam na miejscu rodzimy biznes tego typu?
My jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rynku i bardzo dużą rolą tego, co robimy, jest edukacja rynku na temat w ogóle rozwiązań, które są i też trochę trafienia w pewnego rodzaju timing tego, co się dzieje. Dlaczego nas jest dużo w Polsce i to jest naturalne, ale dlaczego jest nas na przykład dużo w Rumunii? Głównie dlatego, że teraz tam się pojawiły spore dotacje na rewitalizację przestrzeni miejskich. I warunkiem tego jest to, że meble, które są tam instalowane, powinny być jak najbardziej smart i ekologiczne, zasilane z paneli. No i trochę to nam pomaga, natomiast na wielu rynkach jest tak, że wchodzimy w momencie, że tego typu produktów jeszcze nie ma, trendy jakieś międzynarodowe są i trochę musimy im podpowiedzieć, że te nasze rozwiązania wpisują się w te trendy tego, co się dzieje, tak? A później jest już silna praca dystrybutora, bo to tak naprawdę na wszystkich rynkach pracujemy z dystrybutorami i w dużej mierze oni są odpowiedzialni za ten marketing, lokalną sprzedaż i lokalną promocję tego produktu. No my z Polski nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego na wszystkich tych rynkach, dlatego bardzo ważna jest rola tego dystrybutora i bardzo dużą wagę przykładamy do jakości dystrybutora.
Poruszyłeś element edukacji i bycia smart. Smart city to jest w ogóle pojęcie w ostatnich czasach odmieniane przez chyba wszystkie przypadki w Polsce, zwłaszcza w Europie, tak jak też już wspomniałeś. Co to dla Ciebie oznacza mądre miasto w wolnym tłumaczeniu? Jakie ono powinno być Twoim zdaniem? Do czego dążymy? Do czego mierzymy?
Tak, strasznie się ta fraza spopularyzowała.
To źle czy dobrze?
Dobrze, że się o tym mówi. Źle, że jest wykorzystywana tak jak swego czasu greenwashing, czyli mówiliśmy o tym, że jesteśmy eko, a tak naprawdę jak ktoś tam zajrzał głębiej, to się okazało, że wcale nie i trochę tak teraz jest ze smart city, że każdy o każdym rozwiązaniu, jakie oferuje, mówi, że jest smart, a wszystkie miasta mówią, że nie wiem, wybetonowali nowy chodnik i to jest rozwiązanie wpisujące się w strategię smart city, tak? Dla nas generalnie miasto inteligentne to jest takie, które możliwie jak najlepiej służy mieszkańcom, tak żeby tym mieszkańcom się tam jak najlepiej żyło. Natomiast w tle to oznacza, że to z jednej strony są te rzeczy, które mieszkaniec widzi i dotykają go bezpośrednio, czyli właśnie odświeżony park, czyli właśnie jakieś sensory jakości powietrza, z których może sobie skorzystać i zobaczyć dane, ale z drugiej strony przeróżne optymalizacje rzeczy, które się dzieją w tle. Czyli mi się dobrze żyje, jak mam zawsze ciepłą wodę, mam dobrą odbiórkę odpadów, mam jak łatwo i efektywnie dojechać do pracy. Ale co to oznacza dla urzędu? No, zapewnienie wody to oczywiście super inteligentny system zarządzania oczyszczalnią ścieków, mierzeniem temperatury w 15 różnych miejscach, żeby to dostarczyć, plus jakieś zarządzanie ekipami serwisowymi. To wszystko można scyfryzować i zrobić smart na jakichś różnych systemach. Co to oznacza, żeby dobrze były odbierane śmieci? Ponownie. Pomiary, dobrze napisane przetargi, mierzenie, zarządzanie flotą operatorów, pojazdami, które te śmieci odbierają, żeby to się nie nakładało, żeby to było robione efektywnie, żeby była analiza. Tak, więc na koniec dnia chodzi o to, żeby temu mieszkańcowi żyło się dobrze, natomiast sposoby dotarcia do tego to jest właśnie ten element smart city, czyli jak zbudować to, żeby to miasto było przyjazne do życia.
No to już na zupełny koniec. Wiesz, że nasz program, nasz cykl nazywa się Myśl po polsku. Ta nazwa nie jest przypadkowa, bo spotykamy się z założycielami różnych firm, którzy pokazują swoimi działaniami, że można na rynku polskim zrobić fajną, innowacyjną, nowoczesną, ale też przynoszącą korzyści, bo ostatecznie to też o ten zysk tutaj chodzi firmy. I z drugiej strony Mam wrażenie, że też chcemy trochę odczarować to pojęcie myślenia po polsku, bo to często jest kojarzone z takim pejoratywnym cwaniactwem, trochę kombinatorstwem. Dla ciebie myślenie po polsku to jakie jest myślenie?
Wiesz, ja w ogóle mam takie spostrzeżenie, że my jako Polacy jesteśmy świetni w robieniu produktów, natomiast przeciętni w marketingu i sprzedaży tych produktów i uważam, że tutaj trzeba bardzo dużo zmienić. Naprawdę, ja jestem też inżynierem zresztą z wykształcenia i mam masę kolegów, którzy zrobili jakieś, czy to nazwiemy startupem, czy produktem, to pewnie jest wtórne, ale zrobili jakieś rozwiązania, często genialne i często jak się spojrzy na aspekt międzynarodowy czy konkurencja, to widać, że te nasze rozwiązania są dużo bardziej dopracowane, ale brakuje tego elementu sprzedażowego. Znowu są rynki, tak jak na przykład Stany Zjednoczone czy nawet Wielka Brytania, które mają tą tendencję na odwrót. Przeciętni są w robieniu produktów, są genialni w sprzedaży tych koncepcji, które robią, więc myślę, że myśleć po polsku to robić fajne rzeczy, bo rzeczywiście te fajne rzeczy robimy dobrze, ale warto, żebyśmy jako naród trochę zaczęli myśleć bardziej globalnie o sprzedaży, o dostarczaniu tych produktów i byli też dumni z tego, co robimy, bo rozwiązań u nas na półkach czy na wewnętrznym rynku zaawansowanych jest bardzo dużo. Natomiast mam wrażenie, że często jesteśmy zbyt zakompleksieni i trochę boimy się z tymi produktami gdzieś odważniej za granicę. Nie mówię, bo często jest to związane z różnego rodzaju barierami. Są rynki, na których produkt polski nie jest dobrze odbierany i to między innymi my się staramy, myślę, w dużej mierze odczarować, pokazując, że jednak te produkty u nas mogą być i innowacyjne, i fantastyczne jakościowo, i rzeczywiście dobrze służyć ludziom.
Czyli myśl po polsku to powinno być myśl szeroko.
Myśl szeroko, myśl coraz bardziej odważnie i myśl globalnie, bo stajemy się coraz bardziej ważnym miejscem z punktu widzenia nawet geopolityki.
Dzięki serdeczne za to spotkanie.
Dzięki.